Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Przy mikrofonie Anna Sadurska. Oto najważniejsze wiadomości dnia w środę 2 września. Australia jest w recesji po raz pierwszy od 30 lat. Rosja krytykuje Zachód za potępienie reżimu Aleksandra Łukaszenki. Kanclerz Niemiec Angela Merkel chce, by budowa gazociągu Nord Stream 2 została ukończona. W Polsce obchodzono wczoraj 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Podchodzący do lądowania w Los Angeles samolot minął osobę lecącą z plecakiem odrzutowym. Inauguracja festiwalu filmowego w Wenecji. A oto szczegóły. Opublikowane dzisiaj dane gospodarcze potwierdziły, że Australia przeżywa oficjalną recesję, pierwszą od 3 dekad. Krajowe dane finansowe za kwartał czerwcowy pokazują skurczenie się gospodarki o 7% oraz kolejne 2 kwartały ujemnego wzrostu. Minister finansów Matthias Cormann uważa, że pomimo liczb Australia radzi sobie z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19 lepiej niż inni.
It's much tougher in many other parts of the world. I mean, everybody knows what is causing the challenge.
W wielu innych częściach świata jest znacznie trudniej, wiemy, co jest powodem tego. Gospodarki na całym świecie bardzo mocno ucierpiały na skutek globalnej pandemii koronawirusa. W Wiktorii odnotowano 90 nowych przypadków koronawirusa i 6 kolejnych zgonów z powodu COVID-19. Po raz pierwszy od początku lipca średnia tygodniowa nowych zachorowań w Wiktorii spadła poniżej setki. W całym kraju od początku pandemii do tej pory odnotowano ponad 25 tysięcy przypadków koronawirusa i ponad 650 zgonów. Dzisiaj wczesnym rankiem parlament wiktoriański uchwalił 6-miesięczne przedłużenie uprawnień stanu wyjątkowego po to, by umożliwić zarządzanie zdrowiem publicznym w czasie pandemii w stanie Wiktoria. 20 głosów było za przedłużeniem stanu wyjątkowego, przeciwko 19 głosów. Początkowo premier Wiktorii Daniel Andrews zaproponował przedłużenie o 12 miesięcy, ale wygrał tylko połowę tego czasu. W tej chwili do 13 września obowiązuje w Melbourne 4. stopień lockdownu. Plany złagodzenia ograniczeń zostaną opublikowane w niedzielę 6 września. Były premier Australii Tony Abbott, przemawiając w Londynie, gdzie ma podjąć nową pracę, skrytykował to, co określił jako histerię związaną z koronawirusem i rygorystycznymi przepisami. Zakwestionował ograniczenia, twierdząc, że są nieproporcjonalne do choroby. Działania rządu Wiktorii określił jako dyktaturę zdrowia.
Even if mandatory shutdown really was all that avoided, the initially predicted 150,000 deaths, that still works out at about $2 million per life saved. And if the average age of those who would have died is 80, even with roughly 10 years of expected life left, that's still $200,000 per quality life year, or substantially beyond what governments are usually prepared to pay for life-saving drugs.
Minister finansów Matthias Cormann zdystansował rząd federalny od komentarzy byłego premiera Tony'ego Abbotta na temat działań wobec pandemii koronawirusa. Lider Partii Pracy Anthony Albanese ocenił, że komentarze pana Abbotta są na niskim poziomie. Premier Queensland Anastazja Palaszczuk powiedziała, że stan ma 28 aktywnych przypadków koronawirusa, w tym 2 nowe przypadki. W tej chwili w stanie Queensland jest 1126 potwierdzonych przypadków. W ciągu ostatnich 24 godzin przeprowadzono ponad 18 tysięcy testów. W Nowej Południowej Walii w ciągu ostatnich 24 godzin wykryto 17 nowych przypadków koronawirusa, w tym jeden w kwarantannie hotelowej. W ciągu ostatniej doby wykonano około 20 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Rząd stanowy pochwalił społeczność za postawę w walce z pandemią, zaś premier Gladys Berejiklian powiedziała, że stan przygotowuje się na najbliższą przyszłość i ma nadzieję, że coraz mniej infekcji będzie w Wiktorii.
Whilst the case numbers continue to yo-yo, and of course our ambition is always to have zero community transmission, that is our ambition.
Główne uroczystości 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się w Wieluniu oraz na Westerplatte. 81 lat temu na Westerplatte i miasteczko Wieluń, znajdujące się obecnie w województwie łódzkim, spadły pierwsze pociski. Było to początkiem największego zbrojnego konfliktu w dziejach świata. Wczoraj na Westerplatte i w Wieluniu odbyły się uroczystości rocznicowe. Spośród władz centralnych do Wielunia przyjechał premier Mateusz Morawiecki, a na Westerplatte był m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz minister obrony Polski Mariusz Błaszczak. O szczegółach dla Informacyjnej Agencji Radiowej Agnieszka Drążkiewicz i Dawid Grygorcewicz.
Jak co roku obchody wybuchu II wojny światowej tu na Westerplatte miały wyjątkowy charakter. Spowity ciemnością półwysep obudziły syreny alarmowe, a chwilę potem zabrzmiał tu hymn. Potem pamięć o bohaterskich obrońcach Westerplatte przywołano w apelu pamięci.
1 września o 4.40 ten dźwięk usłyszeli zaskoczeni mieszkańcy Wielunia.
Nalot niemieckiego Luftwaffe zamienił 75% budynków tego miasta w ruiny,
powiedział burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Niemieccy piloci zaatakowali zwykłe budynki.
Którzy są odpowiedzialni za atak na to bezbronne miasto? To byli Niemcy, tak jak ja.
Mówił szarże d'affaires Niemiec Knut Abraham. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że atak na Wieluń był pierwszym przykładem ludobójstwa w tej wojnie.
Stając wobec tamtej prawdy, musimy o tym pamiętać, bo Wieluń był miastem normalnym, jak setki, tysiące miast i miejsc.
Ofiary tamtego dnia uczczono też minutą ciszy i salwą honorową.
Polonia w Stanach Zjednoczonych uczciła 40. rocznicę porozumień sierpniowych. Okolicznościowe iluminacje rozświetliły budynki w miastach najliczniej zamieszkanych przez Polaków. Chicago dla Informacyjnej Agencji Radiowej Piotr Orłowski.
Świecące logo Solidarności pojawiło się m.in. na polskich budynkach konsularnych w Waszyngtonie, Los Angeles, Nowym Jorku i Chicago. W największym polonijnym mieście w USA na biało-czerwono rozbłysły też inne budynki, m.in. popularny Willis Tower.
Bardzo ważne, żeby ludzie pamiętali, co było i jak to ludzie byli zaangażowani w ten cały protest, w tę pomoc, nawet ze Stanów Zjednoczonych. Tu na miejscu w wszystkich Stanach Polacy działali.
Mówił Frank Cpula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej. Chicago jest jednym z głównych ośrodków tzw. emigracji solidarnościowej. W latach 80. do USA wyjechały setki rodzin działaczy najbardziej niepokornych wobec komunistycznego systemu.
Naciski były ze strony SBC, że nie wolno mi nigdzie było podjąć pracy.
Wspomina Zygmunt Goliński, jeden z liderów strajków w Słupsku i założyciel Koła Solidarności w Chicago. W rocznicowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mniejszości białoruskiej. Dziękowali Polakom za wsparcie.
Rosja krytykuje Zachód za potępianie reżimu Aleksandra Łukaszenki. Szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Siergiej Ławrow na spotkaniu ze studentami Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych oświadczył, że wypowiedzi zachodnich polityków na temat wydarzeń na Białorusi destabilizują sytuację w tym kraju. Przypomnijmy, że na Białorusi od 9 sierpnia trwają antyrządowe demonstracje brutalnie tłumione przez milicję i siły specjalne milicji OMON.
W ubiegłym tygodniu prezydent Rosji obiecał wesprzeć zbrojnie reżim Aleksandra Łukaszenki, jeśli na Białorusi doszłoby do zamieszek. Władimir Putin oświadczył, że sformował siły interwencyjne, które w każdej chwili mogą zostać wysłane do sąsiedniego kraju. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow nazwał wypowiedzi zachodnich polityków, którzy potępili dyktaturę Aleksandra Łukaszenki, nieetycznymi. Rosyjski minister skrytykował również państwa Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone za, jak to ujął, wprowadzanie sankcji i wygłaszanie gróźb. Takie stanowisko władz Rosji krytykuje część rosyjskich komentatorów niezależnych. Opozycyjny politolog Leonid Gozman stwierdził na blogu Echa Moskwy, że wysłanie na Białoruś rosyjskich sił interwencyjnych byłoby jeszcze jedną niezmywalną hańbą dla Rosji. Z białoruską opozycją solidaryzuje się część rosyjskich intelektualistów i artystów.
Eksperci z unijnych krajów wstępnie ustalili listę 17 osób z Białorusi, które zostaną objęte sankcjami za przemoc i fałszerstwa wyborcze, dowiedziała się nieoficjalnie brukselska korespondentka informacyjnej agencji radiowej Beata Płomecka. Chodzi o sfałszowanie wyników wyborów prezydenckich 9 sierpnia, według których wygrał Aleksander Łukaszenka, oraz o późniejsze brutalne rozpędzanie demonstrujących na ulicach. Liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanowska twierdzi, że podczas protestów na Białorusi zaginęły bez wieści dziesiątki ludzi. Nieznany jest los około 70 osób, które zostały zatrzymane, mówi Cichanowska. Po raz pierwszy od czasu wybuchu pandemii koronawirusa kanclerz Niemiec Angela Merkel odwiedziła swój okręg wyborczy w nadbałtyckim Stralsundzie w Mecklenburgii na Pomorzu Przednim. Angela Merkel potwierdziła tam wolę kierowanego przez nią rządu, by budowa niemal gotowego gazociągu Nord Stream 2 po dnie Bałtyku z Rosji do Niemiec została wznowiona i ukończona. Dwóch pilotów amerykańskiej linii lotniczej American Airlines twierdzi, że podchodząc do lądowania w Los Angeles na wysokości około 900 metrów nad ziemią, ich samolot minęła osoba lecąca z plecakiem odrzutowym, poinformował wczoraj we wtorek portal Fox News. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę przed zmrokiem, około 16 kilometrów od pasa startowego największego lotniska Los Angeles. Piloci, zgodnie z nagraniami, do których dostęp uzyskał Fox News, poinformowali wieżę kontrolną o osobie z plecakiem odrzutowym na wysokości ponad 900 metrów nad ziemią. Zgodnie z relacjami pilotów, minęła ona samolot w odległości niespełna 300 metrów. Według naukowych danych możliwe jest, by wznieść się z plecakiem odrzutowym na wysokość blisko kilometra. Niektórzy w internecie spekulują jednak, że piloci za plecak odrzutowy mogli uznać balon lub dron. O sprawie powiadomione zostały służby bezpieczeństwa USA. Dzisiaj w Wenecji rozpocznie się 77. festiwal filmowy. Imprezę zainauguruje koncert w hołdzie zmarłemu w lipcu tego roku Ennio Morricone, jednemu z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej. Koncert rozpocznie temat Debra z filmu Dawno temu w Ameryce Sergio Leone. Rzymską orkiestrą kameralną będzie dyrygował syn kompozytora Andrea. Ennio Morricone napisał muzykę do ponad 500 filmów. Dwukrotnie był laureatem Oscara, a raz Złotego Lwa Festiwalu Weneckiego. Zmarł w lipcu tego roku w Rzymie w wieku 91 lat. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa zostanie pokazanych 58 filmów, połowę mniej niż zwykle. Na festiwalu obowiązywać będą maseczki i zachowanie dystansu. Wśród 18 filmów konkursu głównego znajdzie się obraz Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta pod tytułem Śniegu już nigdy nie będzie. Festiwal zakończy się ceremonią wręczenia nagród w sobotę 12 września. I najpierw waluty, a potem pogoda. Dzisiaj 1 dolar australijski wart jest 2 zł i 70 groszy. Pogoda na jutro dla stolic stanowych. W Perth jutro ma być pochmurno, maksymalnie 20 stopni. W Adelaidzie, Melbourne i w Canberrze przelotne opady. 17 stopni w Adelaidzie, 19 w Melbourne i 20 w Canberrze. W Hobart możliwość deszczu i 18 stopni. W Sydney słońce i upał 29 stopni. Brisbane częściowe zachmurzenie i 25 stopni. W Darwin i Alice Springs słońce 34 stopnie w Darwin i 31 w Alice Springs. Był to dziennik radia SBS.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.